Dzień dobry, kłaniamy się w to sobotnie przedpołudnie 19 czerwca. Program realizuje Piotr Król, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Wielkimi krokami zbliża się lato, co już odczuwamy, bo dotarła do nas fala upałów. Przed nami bardzo słoneczne i gorące dni, więc będziemy szukać cienia i wszelkich sposobów schronienia przed promieniami słonecznymi. A to dopiero początek, bo jak jest lato, to musimy się z tym liczyć, że będzie upalnie i mocno przygrzeje słońce. Dlatego dziś powiemy, jak zabezpieczyć nasze mieszkanie przed nadmiernym nagrzewaniem. Może warto zamontować markizy, pergole, a może żaluzje fasadowe czy rolety. Podpytamy, jakie są między nimi różnice, jakie jest ich zastosowanie, no i oczywiście jaki jest koszt takiego zacienienia. Będzie więc o tym, czym się chronić od słońca, ale także jak zabezpieczyć pomieszczenia przed owadami. Bo jak jest ciepło, jak jest lato, to także wszelkie komary, muchy, meszki czy osy wlatują przez otwarte okna. To w drugiej części programu, a rozpoczniemy od roślin ogrodowych. Powiemy o tych popularnych, a także o mniej znanych, o takich, które są mniej wymagające, ale pięknie będą zdobić nasze balkony czy tarasy, a także o tych mniej znanych, ale wyjątkowych, na przykład takich, które mają nietypową barwę albo zapach czekoladowy. Niewiarygodne, ale takie naprawdę istnieją i o tym właśnie powiemy. I co ważne, podpytamy też, jak takie wszystkie rośliny pielęgnować latem, by pięknie kwitły, by pięknie rosły, jak podlewać, by nie poparzyć, bo jak się okazuje, nawet jedna kropla może mieć negatywny wpływ. I o tym wszystkim porozmawiamy do godziny 12, bo Dom i Ogród to program, w którym mówimy o tym wszystkim, co może nam się przydać zarówno w domu, jak i w ogrodzie, o tym wszystkim, co sprawi, że będzie nam się mieszkało, spało, czy wypoczywało lepiej, zdrowiej i komfortowo. Podpowiadamy więc różne rozwiązania, mówimy o trendach i nowościach w tym zakresie. Każdy w tym programie może znaleźć coś dla siebie we wszystkich naszych programach, albo pewne podpowiedzi dla najbliższych, znajomych czy przyjaciół, bo nigdy nie wiadomo, co może i kiedy może nam się przydać. A jeżeli ktoś z Państwa chciałby się z nami podzielić swoimi doświadczeniami, też jest taka możliwość. Czekamy na maile domiogród@radio.lublin.pl. Zaczynamy, zapraszamy.
Dom i Ogród.
A na początku sprawdzamy, co jest na topie wśród roślin ozdobnych, o czym doktor habilitowany Mariusz Szmagara, Instytut Produkcji Ogrodniczej, Zakład Roślin Ozdobnych i Dendrologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Jeśli chodzi o balkony i tarasy, to już od dłuższego czasu królują pelargonie i surfinie. I myślę, że przez najbliższy czas będą jeszcze na tronie niezagrożone. Ale myślę, że ten rok jest taki dość ciekawy, dlatego że tak powiem, jest moda na różnego rodzaju dodatki do tych roślin. I przede wszystkim są to rośliny o drobnych kwiatach, takie jak właśnie chociażby laurencja, jak felicja. To są rośliny o właśnie kwiatach w kolorze fioletowym, czy lila fioletowym, czy o felicja o drobnych niebieskich kwiatach. Ale przede wszystkim to są też takie rośliny o przewieszających się pędach, jak chociażby bluszczyk kurdybanek. Bluszczyk kurdybanek to jest takim, powiedzmy, chwastem trochę, który występuje dalej na trawnikach między innymi, ale pojawiła się jego odmiana wariegata o białych listkach, drobniutkie, okrągławe listki, przy tym przy okazji drobne niebieskie kwiaty, ale ozdobny jest głównie z liści i przewieszających się pędów. No jako dodatek to oczywiście różnego rodzaju gipsówki, drobne do skrzynek o białych kwiatach jako wypełniacze, smagliczki o pachnących kwiatach. W każdym bądź razie, jeśli chodzi o takie, myślę, że rzeczy dość nowe, to trzeba byłoby wspomnieć o dzwonkowatych kwiatach surfini Million Bells. Drobne kwiatuszki, jest ich bardzo dużo, jest to kuzynka petunii, bardziej wytrzymała, łatwiejsza w uprawie. Przede wszystkim kocha słońce, częste nawożenie, no i bardzo długo kwitnie, bo praktycznie od czerwca do października.
Jakie rośliny można by było polecić, które zdobią, ale także są nietypowe?
Myślę, że z takich wypełniaczy też, chociaż to jest roślina, która już jest od jakiegoś czasu u nas na rynku, to jest oczywiście bakopa, czyli sutera, ale też o drobnych białych kwiatuszkach, długim kwitnieniu, czerwiec, październik, wytrzymała, tak, długo kwitnąca, idealna do wiszących doniczek, świetnie wygląda właśnie z pelargoniami. No i oczywiście trzeba by było tutaj wspomnieć o plektrantusie, czyli o popularnej komarnicy, komarowce, bo to zależnie chyba od regionu różnie jest nazywane. Jej zapach ma głównie odstraszać komary, kleszcze. No i w tym aspekcie oczywiście trzeba by było wspomnieć o oziołach, które też mają właściwości odstraszające dla mrówek, dla kleszczy, takich chociażby jak tymianek, majeranek. To są te główne rośliny, które też możemy użyć jako, prawda, przyprawę. No i należałoby wspomnieć o wrotyczu pospolitym, tak, o którym rozmawialiśmy już jakiś czas temu. U nas występuje on dość często, praktycznie we wszystkich lubelskich wąwozach możemy go znaleźć. On też ma właściwości odstraszające, o charakterystycznym zapachu kamfery. Też, prawda, odstrasza i komary, i mrówki, a także jest wymieniany jako panaceum na kleszcze. Są również tak odmiany o kolorowych kwiatach i jest to oczywiście, mam tu na myśli głównie wrotycz szkarłatny. Myślę, że dość popularne są jego dwie odmiany, Robinson Red oraz Duro. One mają kwiaty czerwone albo różowe i okres kwitnienia jest stosunkowo długi, bo praktycznie przez całe lato od lipca do września. Przypomniała mi się jeszcze taka awangarda wśród roślin, rzadko spotykany u nas gatunek, konwalnik płaskopędowy, to przedstawiciel rodziny szparagowatych. U nas popularnie nazywany jest po prostu czarną trawą. Chociaż z trawą nie ma nic wspólnego, bo jest tak naprawdę byliną, tworzy takie dość zwarte kępy, dorasta do 30-40 cm, o liście ma długie, równowąskie, rzeczywiście trawiaste, a szczególnie jego odmiana Niger. No i prawda, nazwijmy to w tym buszu pędów liści, są jeszcze dzwonkowate kwiaty w kolorze biało-lila-różowym. No i tak jak wspomniałem, jest to dość gatunek u nas polecany przez szkółkarzy już też od kilku lat, ale uchodzi za pewną awangardę. Wciąż rzadko spotykany w naszych ogrodach, a niewątpliwie roślina bardzo, bardzo ciekawa.
Co można polecić osobom, które chcą mieć kwiaty ozdobne, ale nie chcą poświęcać im zbyt wiele czasu, czyli takie nietrudne w uprawie?
Myślę, że tutaj, prawda, z takich roślin, które są łatwe w uprawie i dość popularne, to należałoby wspomnieć o niektórych bylinach. Oczywiście tutaj mamy całą paletę nowych odmian, nie da się wymienić, że tak powiem, jednym tchem, ale są to też, że tak powiem, takie byliny, które na przykład możemy zastosować na łąki kwietne, które też możemy wysiewać na rabaty, czy sadzić, prawda, ich rozsadę. Mam tu na myśli głównie dwiakiew purpurową, czyli skabiosę, i tutaj bardzo ciekawą odmianą jest barokka, o ciemno-purpurowych, takich prawie że brązowych kwiatach. No i oczywiście krwawniki ozdobne, prawda, tutaj już mamy całą paletę barw, od białej przez odcienie różu, a kończywszy na kwiatach czerwonych. Ale jeszcze tak mówiąc o nowościach, takich roślinach może mniej znanych, jeśli chodzi o balkony i wypełniacze do doniczek, jest dość ciekawy taki gatunek, który nazywa się Choclid Cosmos, czyli Cosmos astrosanguineus. Jest to roślina, która pochodzi z Ameryki, co prawda, ale u nas jest uprawiany co jakiś czas jako dodatek. Niewątpliwie bardzo ciekawy gatunek, dlatego że on dorasta do około 60-80 cm. Też ma pędy przewieszające się do dołu i co ciekawe, ma co prawda nieduże kwiatuszki, bo ich średnica to około 5 cm. W zarysie kwiatuszki są okrągłe, ale mają dwie bardzo ciekawe cechy. A mianowicie pierwszą z nich to jest kolor, bo niespotykany, bo praktycznie bordowo-brązowy. Można powiedzieć, że w kolorze ciemnej czekolady. No i co ciekawe, również wydziela bardzo przyjemny zapach gorzkiej czekolady. Jeśli kwiaty nawet możemy zbierać na małe bukieciki i postawimy w takim chłodnym pomieszczeniu, to bardzo wyraźny jest ten zapach gorzkiej czekolady. Także jako ciekawostka też jest niewątpliwie dość nową rośliną, myślę, że niezbyt znaną.
A już po przerwie powiemy o różnych odmianach znanych roślin, a także o pielęgnacji i podlewaniu latem.
Dom i ogród.
Wśród roślin ogrodowych wybór ogromny i pojawiają się też sezonowo nowe odmiany, nawet tych znanych kwiatów.
Wracając do bylin, to tutaj możemy mówić o całej palecie nowych odmian, bo przecież jakże popularna Echinacea purpurea, czyli jeżówka. Tutaj mamy cały wysyp odmian, całą paletę barw praktycznie, chociażby mogą być rośliny o kwiatach pojedynczych, czy półpełne, a kończywszy na pełnych, chociażby taki jak hot papaya, odmiana właśnie pełna, ciekawa o czerwonych kwiatach, odmiana Amazing Dream o różowych, ale pojedynczych kwiatach, Mamma Mia o ciekawym właśnie łososiowo-różowym kolorze, czy o pomarańczowym, prawda, kolorze kwiatów odmiana Julia. Ale tutaj naprawdę, jeśli chodzi o jeżówki, to jest ich mnóstwo, podobnie jak w przypadku żurawek. Przez ostatnie lata to mamy praktycznie ciągle wysyp nowych odmian i tutaj należałoby wspomnieć praktycznie o całej grupie odmian, ale do takich niewątpliwie ciekawych należą odmiana marmalad, purpur palas o purpurowych, ciemnych liściach i który kolor zachowują nawet jeśli posadzone są w cieniu, czy amber waves, bardzo ciekawa odmiana o liściach w kolorze właśnie żółto-pomarańczowy, właśnie tak jak sama nazwa wskazuje, w kolorze bursztynu, więc no niewątpliwie są to odmiany ciekawe. Ale też mówiąc o nowych odmianach, tutaj trudno nie wspomnieć na przykład o hostach. Ostatnie lata, jeśli chodzi o trendy hodowlane wśród host, próbuje się uzyskać odmiany o czerwonych liściach. Na razie udało się uzyskać odmiany o czerwonych ogonkach liściowych i co ciekawe, pojawiły się odmiany właśnie o czerwonych ogonkach, ale na przykład o żółtych liściach. I tutaj należy wymienić tutaj chociażby Paradise Island, taka odmiana, czy chociażby Fire Island. Ciekawa odmiana właśnie o cytrynowo-żółtym kolorze liści i czerwonych ogonkach. Taką chyba z pierwszych odmian, która się pojawiła o czerwonych ogonkach, to była odmiana Red Cadet. Ciekawą odmianą wśród host, co prawda już jest spotykana w centrach od, nie wiem, od 2-3, może troszeczkę więcej lat, jest odmiana White Feather, czyli po prostu białe pióro, z tym, że jest to chyba jedna z bardziej ulubionych odmian przez ślimaki i pomrowy, ale później te liście mimo wszystko w ciągu lata zielenieją, no bo przecież roślina też musi prowadzić proces fotosyntezy.
Żeby kwiaty zdobiły nasze ogrody, balkony, tarasy i żeby mogły nam służyć też w inny sposób, należy o nie dbać. Jakie są zasady takiej pielęgnacji latem?
Przede wszystkim, jeśli chodzi o pielęgnację, to powinniśmy stosunkowo często, oczywiście pierwsza rzecz to podlewać je, tak, żeby nie brakowało im wody, ale pamiętajmy też, że rośliny balkonowe nie lubią tego nadmiaru wody, to więc musimy zawsze sprawdzić, czy to podłoże jest wilgotne, ale nie zalane, ale z drugiej strony też, czy nie jest zbyt suche. Oczywiście tutaj mamy całą paletę nawozów wieloskładnikowych, które wystarczy wymieszać z wodą, prawda, i podlać je co drugie podlewanie, czy co trzecie, i prawda, żeby to mniej więcej było co 10, co 14 dni i będą, myślę, cieszyły nasze oko przez całe lato. Tak jak wspomniałem na początku, królują pelargonie, surfinie, tak? No i jako dodatki te wszystkie, o których mówiliśmy, rośliny o drobnych kwiatach. Ale mimo wszystko, myślę, że dla osób albo początkujących, albo osób, które planują dłuższy wyjazd wakacyjny, to powinny swoje balkony, tarasy przeozdabiać głównie pelargonią. Pelargonią zonale, ona jest, że tak powiem, najmniej kapryśna, znacznie mniej kapryśna właśnie niż surfinie czy petunie, które potrzebują ciągłego zasilania nawozami i prawda, pilnowania, żeby to podłoże nam nie przyszło. Oczywiście, jeśli chodzi o zabiegi pielęgnacyjne, to nie powinniśmy zapomnieć na pewno o usuwaniu przekwitych kwiatostanów czy kwiatów. Dlatego, że rośliny, prawda, zawiązują nasiona, tutaj wtedy już bardziej dają znać o sobie hormony, które w tych nasionach się znajdują, no i roślina automatycznie dostaje informację, że no, te nasiona są, że prawda, i wtedy zmniejsza kwitnienie. Więc obrywając, usuwając przekwitłe kwiaty, na pewno wpływamy na estetykę z jednej strony, a z drugiej strony też pobudzamy rośliny do rozkrzewiania się i do wydawania kolejnych kwiatów, żeby prawda, nam kwitły intensywnie przez całe lato.
A jak i kiedy powinniśmy je podlewać?
Jeśli chodzi o podlewanie, to myślę, że powinniśmy pamiętać o dwóch rzeczach. Pierwszą z nich to jest, żeby mimo wszystko nie podlewać roślin, prawda, po liściach. To jest jedna kwestia, to jest związane ze zdrowotnością. Druga sprawa to jest oczywiście, no zawsze najlepszą tą wodą jest woda miękka, więc warto ją gdzieś tam mieć w pojemnikach, powiedzmy taką odstaną. Oczywiście ta woda nam się też nagrzewa, więc jest dużo cieplejsza, no i rośliny znacznie lepiej tolerują podlewanie ciepłą wodą i wtedy nawet widzimy, że one lepiej rosną niż po podlewaniu taką, że tak powiem, zimną kranówką. No i jeśli chodzi o porę podlewania, no to na pewno lepszym terminem jest późne popołudnie, wieczorem, więc rośliny mają okazję, prawda, wrócić do turgoru, pobrać tą wodę. Ona szybko tak nie odparowywuje, więc myślę, że takim najlepszym czasem to jest właśnie późne popołudnie do podlewania roślin. No raczej nie powinniśmy podlewać w ciągu dnia w pełnym słońcu, to ja bym porównał to, gdybyśmy, prawda, w taki upalny dzień wskoczyli od razu do zimnej, lodowatej wody. No a pamiętajmy też, że jeśli byśmy taką, prawda, wodą polewali rośliny, to one doznają też pewnego rodzaju szoku termicznego. No i kolejna kwestia, jeśli na liściach, prawda, zostają kropelki wody, to każda kropelka działa jak soczewka. I też mogą, właśnie może to powodować między innymi poparzenie liści.
Kropla działa jak soczewka, czyli skupia te promienie słoneczne i może właśnie dojść do poparzenia, o czym mówił doktor habilitowany Mariusz Szmagara z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Dom i ogród.
Lato to słońce, ale nie zawsze chcemy, by nam towarzyszyło, bo nadmierne nasłonecznienie źle wpływa na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie. Szukamy więc wtedy cienia, także na balkonach, tarasach, w ogrodach, a także w mieszkaniach. I o tym teraz porozmawiamy, o tych systemach zabezpieczeń przed tym nasłonecznieniem, o czym powie producent takich systemów, Paweł Siwko.
Markizy montujemy na tarasach, przeważnie do ściany budynku. Powodują nam zacienienie, miejsce do relaksu i wypoczynku, tworząc specyficzny, fajny klimat. Markizy mogą być tak zwane tradycyjne, bądź też chowane całkowicie w kasetę. Mechanizm oraz tkanina chowa nam się całkowicie do kasety. Dzięki temu uzyskujemy odporność na... chronimy przed warunkami atmosferycznymi. W zimie nic się nam z tym nie dzieje. Ważną rzeczą jest profesjonalny montaż markizy. Powinna być solidnie zamontowana, gdyż tworzy nam bardzo duży żagiel i jest podatna na uszkodzenia podczas porywu w wiatru. Ważną sprawą w markizach jest tkanina. Markowe tkaniny stosowane w dobrych markizach mają do 10 lat gwarancji na trwałość kolorów. Oczywiście możemy takie markizy również, tkaniny w markizach czyścić. Możemy stosować w markizach automatykę słoneczną oraz wiatrową. Ta wiatrowa zabezpieczy nam markizę przed ewentualnymi uszkodzeniami. W przypadku, gdy zaskoczy nas jakiś duży podmuch wiatru bądź burza. Wtedy automatycznie markiza zwinie nam się, co uchroni nas przed uszkodzeniami. Ciekawym rozwiązaniem, bardzo nowoczesnym, dosyć ekskluzywnym, są pergole. Są trwalsze, stabilniejsze dzięki temu, że mają na stałe budowane podpory. Cała konstrukcja stale widoczna. Ramiona markizy nam się składają, natomiast konstrukcja pergoli jest stale widoczna. Dzięki temu uzyskujemy dużą stabilność. Ciekawym rozwiązaniem, dodatkami zarówno do markiz, jak i do pergol jest oświetlenie LED-owe. Również stosować możemy ogrzewanie lampami infrared. Dzięki temu przedłużamy sobie sezon wypoczynku. Ceny markiz zaczynają się od kilku tysięcy, a wraz z zasobnością nabywcy tutaj naprawdę mogą sięgnąć kilkunastu i kilkudziesięciu tysięcy złotych w przypadku pergol bardziej ekskluzywnych.
Markizy, pergole, czyli taki rodzaj zadaszenia. A jakie są jeszcze możliwości zabezpieczenia domu przed nadmiernym nagrzewaniem?
Najważniejszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić, próbując zatrzymać nagrzewanie się budynku, to zatrzymać ciepło na zewnątrz. W tym celu bardzo dobrze sprawdzają się rolety zewnętrzne, tak, takie zabezpieczające, przez niektórych zwane antywłamaniowymi, które oprócz utrudnienia dla złodzieja przede wszystkim spełniają funkcję ochrony przed słońcem oraz hałasem. Wykonane są z solidnego aluminium, wypełnione pianką PU, dają nam bardzo dużą izolacyjność termiczną. Oczywiście również cała kolorystyka dostosowana do kolorystyki okien, do kolorystyki budynku. Kolejnym z produktów, który pozwala nam zatrzymać słońce na zewnątrz, są żaluzje fasadowe. W wyglądzie przypominające trochę takie tradycyjne żaluzje, natomiast są solidne, odporne na warunki atmosferyczne. Montujemy je na zewnątrz okna. Ich zaletą w porównaniu do rolet zewnętrznych jest to, że możemy płynnie regulować kątem padania z promieni słonecznych, tak? Powinni też zrobić pełne zaciemnienie. Jeszcze z jednym z elementów produktów, które stosować możemy w celu ochrony przed słońcem, są rolety typu screen. Są to perforowane tkaniny specjalnie przystosowane do warunków atmosferycznych. Montujemy je również na zewnątrz. Tkanina rolowana jest na rolę. Możemy sterować tymi zarówno roletami, jak i żaluzjami fasadowymi, automatyką, podłączyć pod systemy inteligentnych domów. Doskonale sprawdzają się w celu ograniczenia, znacznego ograniczenia przegrzewania się pomieszczeń w okresach letnich.
A jaka jest różnica między roletami zewnętrznymi a żaluzjami fasadowymi? Jak to możemy zobrazować?
Żaluzja fasadowa przypomina bardzo wyglądem taką tradycyjną żaluzję, składającą się z lamelek połączonych z sznurkiem, linkami. To jest po prostu większa, tak? I bardziej trwała trzymała. I ją właśnie klienci montują ostatnio coraz częściej, zwłaszcza w nowoczesnych projektach. A roleta zewnętrzna jest to pancerz, który się zwija do skrzynki montowanej nad oknem. Ona ma dużo lepszą izolacyjność ze względu na to, że pancerz jest wypełniony pianką, natomiast nie mamy tutaj jak na przykład płynnej regulacji padania kąta, tak? Bo możemy ją tylko rozwinąć albo zwinąć, no, albo zostawić ją w jakiejś wysokości rozwinięcia. Porównując, jest to wielokrotnie większa skuteczność ochrony przed przegrzewaniem, jeżeli zastosujemy osłony na zewnątrz. Żadne nawet odbijające światło tkaniny, które będziemy mieli w roletach, zasłonach, czy na przykład zwykłe żaluzje, które będą zamontowane wewnątrz, nie ochronią nas tak przed przegrzewaniem, jak osłony, które zamontujemy na zewnątrz budynku.
A jak zabezpieczyć pomieszczenia przed owadami? O to też jeszcze podpytamy.
Dom i ogród.
Szukamy sposobów, by chronić się od słońca, ale także szukamy zabezpieczenia pomieszczeń przed owadami, bo jak jest ciepło, jak jest lato, to także wszelkie komary, muchy, meszki czy osy wlatują przez otwarte okno, choć tego nie chcemy. Jak możemy tutaj się chronić?
Kończy się wiosna, zaczyna się lato, rozpoczął się sezon na wszelkiego rodzaju dokuczliwe owady. Komary, muchy, meszki, osy. No nie jest tak, że musimy wpuszczać je do domu. Nie musimy być skazani na nieprzespane noce. Możemy osłonić się, montując w okna moskitiery, do drzwi tarasowych, balkonowych. Moskitiery drzwiowe, przesuwne, bądź też plisowane. Wykonane z trwałych materiałów rama aluminiowa, w szerokiej gamie kolorów dostosowanych do kolorystyki okien oraz trwała siatka powoduje to, że możemy używać moskitier nawet kilkanaście lat i nic się z tym nam nie dzieje. Solidna rama aluminiowa, a w środku wypełniona siatką. Moskitiery montujemy na stałe w oknie, oczywiście możemy ją na okres zimowy ściągnąć, co tylko zwiększy jej trwałość. Natomiast po otwarciu okna mamy moskitierę, natomiast widzimy, światło nam wpada, nie mamy problemów z niedoborem światła. Moskitiery drzwiowe z kolei na wyjściach tarasowych, balkonowych, po otwarciu drzwi możemy przewietrzyć swobodnie pomieszczenie, zostawiać je otwarte, a moskitiera, która jest montowana na zawiasach, jest zamknięta i powoduje nam to, że nie wpuścimy owadów do środka. Są jeszcze w otwory takie większe, przesuwne, jak duże, przesuwne drzwi tarasowe. Możemy stosować również moskitiery plisowane na przykład, bądź też moskitiery przesuwne. Otwieramy drzwi tarasowe i moskitiera blokuje nam dojście komarów, owadów. Moskitiery drzwiowe na zawiasach z mechanizmem sprężynowym, takim, którym po każdym przejściu przez nie one z powrotem nam się zamkną, powodują to, że możemy zostawiać na całe dnie i noce również otwarte drzwi, na przykład tarasowe, balkonowe, przewietrzając mieszkanie, a zostawiając insekty na zewnątrz. Przesuwne moskitiery chodzą w profilach aluminiowych, w tak zwanych torach i przesuwamy je do tego, żeby wyjść, bo zasuwamy za sobą. Plisowane, tak jak materiał plisowany, zsuwają nam się na jedną stronę.
Czy moskitiery są trudne w montażu?
Nie, moskitiery ramkowe nie są trudne w montażu. Klienci bardzo często sami montują sobie takie moskitiery. Natomiast trudniejszą sprawą już jest montaż moskitier drzwiowych, bądź też przesuwnych. Zalecamy do profesjonalnego montażu zaproszenie ekipy fachowców. Przybliżony koszt takich moskitier to jest 20 kilka złotych za metr bieżący obwodu takiej moskitiery, a w przypadku moskitier drzwiowych, oczywiście w zależności od ich wielkości, oscyluje w granicach kilkuset złotych. Jest także w szerokiej gamie kolorystycznej, możemy dobrać kolor profili do koloru swoich okien.
O czym mówił producent systemów ochrony przed słońcem czy owadami Paweł Siwko. Jak widać, sposoby na zabezpieczenie się przed owadami czy schronienie przed nadmiernym nasłonecznieniem, takie możliwości są. Wybór, jak zawsze, należy do Państwa.